Przy mikrofonie Iwona Mazurek-Orłowska, a moim dzisiejszym gościem jest Marek Stankiewicz, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu ze Stargardu. To trzeba
Witam
podkreślić.
Witam Państwa serdecznie.
Program Koalicji Obywatelskiej pod hasłem Twoja Polska jest dość szeroki. Szeroko omawiany również w ostatnim czasie, ale co koalicja może zaproponować mieszkańcom Pomorza Zachodniego?
Ja myślę, że tutaj jest kilka aspektów, które dotyczą szczególnie Pomorza Zachodniego, ale są też i sprawy, które są ogólne dla całego kraju, a więc również dla naszego regionu. Taką sprawą najbardziej bolącą w tej chwili, o której się szeroko mówi, to jest oczywiście służba zdrowia, która dla Polaków i mieszkańców nie tylko Pomorza Zachodniego, ale i całej Polski to jest w tej chwili podstawa, o której rozmawiają, czują się Polacy zagrożeni, jeśli chodzi o służbę zdrowia, a poczucie takiego bezpieczeństwa zdrowotnego jest zawsze stawiane na pierwszym miejscu, więc tutaj Koalicja Obywatelska będzie podejmowała, jeżeli będą takie możliwości, że będziemy rządzili, będziemy błyskawiczne działania podejmowali w celu poprawy zdecydowania sytuacji w tej służbie zdrowia.
To jest temat rzeczywiście, który podnoszą teraz wszystkie partie, zwłaszcza w tym okresie przedwyborczym. W takim razie, bo warto podkreślić, że jest pan również dyrektorem szpitala w Berlinku. Co wymaga natychmiastowej reakcji?
Zawsze powtarzam, że są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, o wiele nawet ważniejsza od pieniędzy, to są kwestie personalne. Zdecydowanie brakuje lekarzy i zdecydowanie brakuje pielęgniarek, a ci lekarze i te pielęgniarki, które są, to bardzo często są w wieku emerytalnym lub zbliżają się do wieku emerytalnego, także luka pokoleniowa, która w tej chwili jest w służbie zdrowia, jeśli chodzi o personel medyczny, lekarski, pielęgniarski, jest ogromna i tutaj trzeba podjąć błyskawiczne działania, żeby tą lukę wypełnić.
Ale z czego ta luka wynika? Bo tak naprawdę prowadzone są przecież studia medyczne. Ludzie kończą rokrocznie takie uczelnie. W takim razie, gdzie leży problem?
Problem leży jakby w kilku aspektach. Przede wszystkim w Polsce rzeczywiście sporo absolwentów studiów medycznych kończy studia, ale sporo też wyjeżdża z Polski. Świeżo upieczonych absolwentów i mamy takie dane, że z wielu uczelni zdecydowana większość świeżo upieczonych absolwentów lekarzy wyjeżdża za granicę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że z ogromnymi kłopotami personalnymi borykają się właśnie takie szpitale, które my określamy potocznie powiatowe, szpitale, które są w mniejszych miejscowościach, ponieważ w tej chwili nie ma na przykład czegoś takiego, że młody lekarz, który kończy studia, zaczyna robić specjalizację, musi w takich szpitalach odbywać jakąś część stażu. W tej chwili takich możliwości nie ma, więc nie ma formalnie możliwości, żeby można było takich lekarzy do tych
jednostek zatrudnić.
Zatrudnić, zapewne. Zapewniać im staże i tak dalej, a tutaj często to jest taka...
Na pewno konkurencja na rynku też jest bardzo duża.
No tak, jak są niedobory na rynku, jeśli chodzi o personel, więc jest duża, że tak powiem, podaż potrzeb, a nie ma podaży usług, więc wiadomo, że szpitale tutaj mocno ze sobą konkurują. Często nie jest to zbyt zdrowa konkurencja, no bo wiadomo, że jeżeli jednemu z dyrektorów uda się podkupić lekarzy, no to problem rodzi się w innym miejscu, gdzie tworzy się luka, no i w ostatnich
A jak pan ocenia próby konsolidacji na przykład szpitali? Teraz my czekamy na decyzję MSWiA w sprawie konsolidacji szczecińskiego szpitala MSWiA ze szpitalami na przykład w Dębnie czy Gryfinie. Czy to jest dobre rozwiązanie?
Znaczy, to jest rozwiązanie, które być może zobaczymy, jakie będą skutki tego połączenia. Ja uważam, że w tym przypadku to może być kierunek, w którym da się uratować przynajmniej część oddziałów szpitalnych w tych właśnie mniejszych miejscowościach, że będzie jakiś przepływ kadry możliwy między tymi trzema szpitalami. Być może, że jest to kierunek dobry, ale moim zdaniem w tej chwili też szpitale powinny być w jakiś sposób centralnie skonsolidowane, na przykład wszystkie wejść w kompetencje marszałka.
Czy to pozwoliłoby na lepsze finansowanie tych jednostek?
No finansowanie nie, finansowanie to jest odrębny problem. Na pewno, jeżeli jest większy podmiot, tak jak chociażby marszałek, który zarządza wieloma szpitalami, gdyby miał większość szpitali w swojej gestii, łatwiej by było mu zarządzać kadrami. Jestem przekonany, że obniżyłoby to też koszty funkcjonowania.
Pana zdaniem, czy te problemy z finansowaniem służby służby zdrowia zaczęły się rzeczywiście, tak jak mówią niektórzy, po wprowadzeniu sieci szpitali 2 lata temu?
Na pewno sieć szpitali bardzo mocno takim placówkom jak chociażby Barlinek, jak wiele tych szpitali powiatowych, na pewno im zaszkodziła. W nagły sposób trzeba było zwiększyć liczbę kadry lekarskiej, chociażby o dyżury świąteczne i nocne.
A sama kwestia finansowania procedur medycznych, jak to wygląda? Bo tutaj bardzo często słyszymy, że nie ma szpital pieniędzy, czy szpitale nie mają pieniędzy, że trzeba pewnego rodzaju badania przeciągać w czasie, przekładać. Czy to rzeczywiście tak wygląda? Że szpital musi decydować, na co wydać te pieniądze, które ma?
Problem pieniędzy to jest drugi problem, bardzo istotny, uważam, że trochę mniej istotny niż problemy ludzkie, bo jeżeli nie będzie lekarzy, to choćbyśmy mieli nie wiem ile pieniędzy, to nie będzie miał kto leczyć, ale jeśli chodzi o niedofinansowanie, to tutaj uważam, że procedury medyczne nie są odpowiednio finansowane, stąd wiadomo, że w tej chwili zapotrzebowanie na lekarzy stworzyło taki rynek, że lekarze zarabiają więcej. Tak działa rynek, tak? Jeżeli jest zapotrzebowanie, no to żeby zapewnić sobie kadrę lekarską, dyrektorzy często muszą płacić więcej niż jeszcze było do niedawna i finansowanie na pewno nie nadąża ze wzrostem kosztów.
A te rzeczywiście szybują.
A te szybują, chociażby tak jak w moim przypadku już mam umowę, ponieważ mi się kończyła umowa na energię elektryczną. W tym roku od 1 stycznia podwyżka ceny energii jest o 60%, także pozostałe koszty, nie tylko związane z płacami lekarzy, pielęgniarek, również szybują, chociażby ceny leków i tak dalej.
W tej kampanii wyborczej bardzo często podnoszą Państwo temat budowy drogi ekspresowej S10. Był to również temat niedawnej konferencji prasowej, na której poza Panem był również Grzegorz Napieralski i Magdalena Kochan. Jakie są szanse, że ta droga, mówimy o tym odcinku, do Warszawy powstanie?
Moim zdaniem ta droga jest niezbędna i trzeba wrócić do koncepcji jej budowy. Ja pamiętam około 8 lat temu, jeszcze pracując w starostwie, brałem udział już w pracach koncepcyjnych nad przebiegiem tej drogi, nad jej standardem i tak dalej. No, my byliśmy cały czas zdania, że ona powinna być w standardzie takim, jak jest zbudowana droga S3, czyli to są dolne parametry autostrady. Dwujezdniowa, czteropasmowa droga ze wszystkimi obwodnicami wszystkich miejscowości po drodze, tak żeby można było nią komfortowo podróżować do Warszawy.
A dlaczego ta droga z punktu widzenia Pomorza Zachodniego jest tak ważna?
Ponieważ my tutaj, jeśli chodzi o Pomorze Zachodnie, od którego, jak mówimy, zaczyna się Polska, musi być dobrze skomunikowane z resztą kraju, jak również chociażby z krajami należącymi już do Unii, czyli Litwa, Łotwa, Estonia i z krajami wschodnimi, Ukraina, Białoruś i tak dalej. Także ta droga jest niezbędna też, żeby mógł się dalej rozwijać przemysł, gospodarka tutaj w naszym regionie. Jak ważny jest ten krwiobieg, czyli układ transportowy, pokazało chociażby tutaj nasze starania w Stargardzie nad pozyskiwaniem inwestorów, gdzie bardzo często podnosili kwestie skomunikowania, chociażby
dobra
z granicą
zachodnią.
Dzisiaj
wydaje się być podstawą do tego, aby firmy chciały inwestować w regionie.
Dokładnie. Jest to jeden z podstawowych elementów, przynajmniej ci najwięksi inwestorzy, na który zwracają uwagę, kwestia komunikacji i to komunikacji takiej bezkolizyjnej.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach podkreśla, że udało mu się pozyskać pieniądze między innymi na Stargardzką Kolegiatę czy na spójnie Stargard. Czy rzeczywiście uważa pan, są to wyłącznie zasługi partii rządzącej?
Jeśli chodzi o spójnię, nie chciałbym się tutaj wypowiadać. Jestem kibicem, cieszę się, że spójnia ma solidnego partnera biznesowego i na pewno kibice też się cieszą. Fajnie, że udało się zdobyć pieniądze na kolegiatę. Przeszkadza mi, jeśli chodzi o kolegiatę, przeszkadza mi w tym jedno, że mówi się, że w tej chwili jakby jest początek świata, jeśli chodzi o odbudowywanie tego naszego największego, najbardziej cennego zabytku. Już wiele lat temu pieniądze na kolegiatę były zdobywane, samorządy, bardzo dużo pieniędzy, mówię tu o samorządzie miejskim, jak i powiatowym, przeznaczały bardzo dużo środków na to, żeby kolegiatę odbudowywać jeszcze w czasach, kiedy proboszczem był prałat Henryk Ozga, a tutaj chcę podkreślić, że ogromne zasługi położył pan Jan Orzechowski, który zdobywał swoim osobistym zaangażowaniem i wobec samorządów, i wobec ministerstw, zdobywał środki na odbudowę kolegiaty. Ja się cieszę, że jest ta kontynuacja, ale warto wspomnieć, że zaczynaliśmy odbudowywanie tej kolegiaty wiele lat wcześniej.
Co pan sądzi o kolejnych planach nauczycieli dotyczących strajku włoskiego? Ten zaplanowany jest, przypomnijmy, po wyborach.
Brałem udział we wspieraniu nauczycieli w poprzedniej akcji strajkowej. Ja uważam, że tamta akcja, jeśli chodzi o nauczycieli, niewiele przyniosła korzyści dla tej grupy zawodowej, a bezwzględnie trzeba tą grupę wesprzeć, bo bez edukacji nie ma przyszłości ani Polski, ani żadnego innego kraju. Także tutaj nauczyciele, trudno mi ocenić, nie chcę oceniać nawet formy protestu, jaką oni sobie wymyślają, taką czy inną w danym momencie, ale na pewno racja, jeśli chodzi o budowanie szacunku dla tego, dla tego zawodu jest po ich stronie.
W swoich materiałach wyborczych podkreśla pan, że w wyborach do Sejmu warto głosować lokalnie. Proszę powiedzieć, dlaczego jest to tak istotne z punktu widzenia mieszkańców mniejszych miast? Niekoniecznie Stargardu, ale mniejszych miast w regionie.
Ja myślę, że jeżeli będzie duża liczba posłów, którzy wywodzą się z mniejszych miejscowości, to Sejm z perspektywy Warszawy zacznie te małe ojczyzny zauważać, ponieważ tacy posłowie, którzy wywodzą się z takich niewielkich miejscowości, oni tutaj widzą te potrzeby, które są dla danego regionu, dla danego miasta, dla danej gminy.
Teraz w czasie kampanii wyborczej, proszę powiedzieć, jakie potrzeby ludzie zgłaszają, bo spotyka się pan z potencjalnymi wyborcami. O czym mówią? Co jest dla nich takie najważniejsze?
W tej chwili jest wiele rzeczy, o których mówią, o których tutaj rozmawialiśmy. To jest bezpieczeństwo zdrowotne, potrzeby związane z edukacją, poczynając od żłobka, przedszkola i dalej. Szkoły, to jest dla nich niesłychanie istotne. Jeszcze nie do końca, myślę, rozumieją całą tak zwaną reformę oświaty, więc tutaj wiele potrzeb zgłaszają, jak również zwykłe takie życiowe potrzeby, które im właśnie przeszkadzają. Mocno w tej chwili stawiamy na ekologię. Bardzo dużo mam takich próśb, interwencji, jeżeli oczywiście będę taką możliwość miał. Jeśli chodzi o budowę ścieżek i tras rowerowych.
To jest. A skąd pana decyzja o starcie do Sejmu?
No tak, to była trudna decyzja, dlatego że ja w każdych wywiadach, rozmowach z ludźmi, których przeprowadzam bardzo dużo, mówię, że ja mam duszę samorządowca. Przez wiele lat pracowałem w samorządzie i ja uważam, że samorząd jest podstawą zarówno demokracji, jak i rozwoju lokalnego. Samorządy należy wspierać i to jest jeden z elementów dla mnie niesłychanie istotnych, żeby samorządy powróciły do swojej roli, bo co tu dużo mówić przez te 4 lata dosyć mocno.
Czyli jest
mocno
pan za decentralizacją władzy.
Zdecydowanie, bo to prezydent, wójt, burmistrz wie, co tak naprawdę jest potrzeba temu Kowalskiemu, który mieszka na jego terenie, a nie ministerstwa w Warszawie, czy jakieś władze centralne dla nich, jakiś tam Stargard, jakiś tam Suchań. To jest jakby martwe pojęcie. Dla nas tutaj to jest nasza ojczyzna i tu dlatego chcemy, żeby w tej naszej małej ojczyźnie działo się jak najlepiej, a o tym najlepiej wiedzą samorządy, co trzeba zrobić.
Kampania wyborcza wkroczyła właściwie w tą ostatnią, decydującą już fazę, bo do wyborów pozostało zaledwie kilka dni. Czy obserwując nastroje, które panują, nie tylko tu lokalnie, ale w Polsce, nie obawia się pan, że ludzie nie pójdą na wybory? Bo ja ta historia tych frekwencji wyborczych jest taka bardzo różna. Ostatnio frekwencja była bardzo wysoka, ale pamiętamy i takie, które sięgały ledwie 40%.
W Stargardzie nawet i były mniejsze, poniżej 40%. Ja myślę, że wiele elementów wpłynie na frekwencję, ale ja myślę, że mobilizacja po każdej stronie, że tak powiem, naszej sceny politycznej, jeśli chodzi o komitety wyborcze, mobilizacja jest duża. Oczywiście wiele, jesteśmy już w jesieni, tak? Bywa zimno, ostatnio doświadczyliśmy deszczowej pogody, to też może mieć wpływ na frekwencję, ale ja myślę, że mobilizacja, jeśli chodzi o ludzi, o tym, że ludzie poczuli, że ich głos jest ważny, jest tak duża, no chociażby ostatnie
wybory do Europarlamentu, mówimy, i samorządowe.
I samorządowe pokazały, ostatnie wybory pokazały, że ta frekwencja jest coraz lepsza, czyli ludzie zaczynają naprawdę czuć, że od ich głosu wiele zależy.
Czyli myśli pan, że mimo tego zniechęcenia, które jest takie raczej powszechne, ludzie się zmobilizują i 13 października pójdą do urn?
Ja przede wszystkim chciałem wszystkich zaprosić do tego, żebyśmy poszli do wyborów, żebyśmy ten głos oddali. Tu namawiam wszystkich ludzi z wszelkich przekonań politycznych, żeby do wyborów poszli, żeby nie zwracali uwagi, że może padać, może być zimno, może wiać, żeby jednak chwilę znaleźć, żeby oddać swój głos, bo tu wybieramy na najbliższe 4 lata kierunki rozwoju naszego kraju i naprawdę możemy mieć na to wpływ.
Podsumowując naszą rozmowę, zapytam jeszcze tak, co powinno zdecydować o tym, aby mieszkańcy naszego okręgu oddali głos właśnie na pana?
Ja myślę, że kampania wyborcza dla mnie jest takim uzupełnieniem tego, co człowiek robił przez całe życie. I ja myślę, że moja dotychczasowa działalność, zarówno zawodowa, społeczna, samorządowa, jest dla mnie takim papierkiem lakmusowym, że jeżeli ludzie docenią tą moją działalność przez wiele lat, to po prostu mam nadzieję, że na mnie zagłosują, do czego oczywiście wszystkich zachęcam, bo uwierzcie państwo, że wiele rzeczy przez takie, jak to się modnie mówi, lobbowanie oddolne, jeśli chodzi o posłów, senatorów z tych mniejszych miejscowości, ma wpływ na to, jakie są podejmowane decyzje tam w Warszawie.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem był Marek Stankiewicz, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu, kandydat stargardzki.
Dziękuję bardzo i do zobaczenia przy urnach wyborczych.